Kazanie będzie miało tytuł Czy pokój za wszelką cenę? Appeasement jest to termin z języka angielskiego, który oznacza zaspokajanie, uspokajanie, łagodzenie, a w szerszym znaczeniu termin ten oznacza ugodowe postawy wobec państw agresywnych. Wiecie, że lubię historię i zacznę troszeczkę od historii, która chciałbym, aby była ilustracją tego Słowa Bożego. Po zakończeniu I wojny światowej podpisano w Wersalu traktat, który miał być gwarantem pokoju na całym świecie. Państwa, które brały udział w I wojnie światowej, doszły do wniosku, żeby już nigdy nie było wojny. Podpisano wtedy traktat i traktat ten wymagał na Niemcach, którzy doprowadzili wtedy do wojny na tym państwie niemieckim, który właściwie doprowadził do wojny, do wybuchu I wojny światowej, szereg ustępstw. Po pierwsze, mieli ograniczyć liczebność armii. Po drugie, mieli zdemilitaryzować strefę chyba pasa granicznego, nie sprawdzałem na mapie, nad Remi. Po trzecie, mieli oddać 1/3 terytorium swojego. A po czwarte, mieli oddać wszystkie kolonie. Wiecie, że kolonie w tamtych czasach były źródłem czego? Zasobów, które no, praktycznie pozwalały na to, żeby prowadzić wojnę. Mieli też zapłacić odszkodowania, czyli reparacje za szkody wojenne. I mieli też uznać winę, że oni byli no, przyczyną tego konfliktu wojennego. No, tak było faktycznie w historii. I moi drodzy, jak wiemy, w większym lub w mniejszym stopniu przestrzegano tego traktatu. Ale w Niemczech działo się wtedy bardzo źle. Jeżeli sobie wejdziemy na, gdzieś tam na internet, zobaczymy filmy z tego okresu przedwojennego, to możemy zobaczyć, że Niemcy poniosły także straszne szkody. Ten kraj był prawie gospodarczo zrujnowany. Nawet, nie wiem czy to prawda, ale na jednym z filmów nawet ktoś tam powiedział, że oglądając to, nawet powiedział, że w Berlinie nawet panował miejscami taki głód na ulicach, że doszło do kanibalizmu. Było mnóstwo kalek, mnóstwo żołnierzy, którzy powrócili z frontu, nie mając pracy, nie mając tego wszystkiego. A potem wiecie, że w latach 20. doszło do tego największego kryzysu gospodarczego, który cały świat położył gospodarczo na łopatki, a Niemcy najwięcej, prawie że. No i w końcu tak się stało, że ten kraj oczekiwał kogo? Jakiegoś zbawiciela, Mesjasza, który co? Który wyciągnie ich z tego dołka, z tego kryzysu. I wiemy, że taki Mesjasz się znalazł. Wiecie, kogo mam na myśli. Taki niski pan z takim charakterystycznym wąsem. My możemy się dziwić, że Niemcy poszli na to, ale myślę, że w każdym kraju taki Mesjasz mógłby się znaleźć i poprowadzić dalej te wszystkie sprawy. W każdym razie, kiedy faszyzm doszedł do władzy, kiedy Hitler i faszyści doszli do władzy, po kolei zaczęto łamać postanowienia traktatu wersalskiego. Pierwszym priorytetem, jakie Niemcy sobie postawiły, to odbudowa polityki, potęgi militarnej tego kraju. I zaczęli odbudowywać przede wszystkim lotnictwo, Luftwaffe, prawda? Później podpisali z Anglią, z tym mocarstwem podpisali układ o tym, że odbudują co? Odbudują marynarkę wojenną. Bo to się oczywiście, wiecie, nie działo od razu, ale to trwało troszkę lat. Hitler wprowadził obowiązkową służbę wojskową, a kiedy faszyści już doszli w miarę, byli przygotowani militarnie, to niezwłocznie przystąpili do odbudowy w ogóle potęgi Niemiec. Chcieli zaistnieć znowu jako kraj numer jeden na świecie. W 1936 roku wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenii, co było kolejnym pogwałceniem tego traktatu. W 1938 roku, z historii powtórka, wybaczcie, młodzi się, wam się to przyda, Niemcy zajęły Austrię. A co na to państwa, które podpisały traktat. Państwa nic nie robiły. Takie mocarstwa jak Francja i Anglia nie chciały za wszelką cenę dopuścić do kolejnej wojny. Niemcy mieli coraz większe żądania. Polityka appeasementu polegała na szeregu ustępstw politycznych, wojskowych i terytorialnych, z której każde było obliczone, żeby tylko za wszelką cenę nie dopuścić do wojny. A już największym tego świadectwem było polityka Niemiec wobec tak zwanego kraju Sudetów. To jest kraj, który był na terenie Czech. No, mamy tutaj jednego brata, który pochodzi stamtąd. Pewno zna tę historię. Na terenie Czech po I wojnie światowej mieszkała mniejszość niemiecka. Kiedy rozpadły się Austro-Węgry, to tam dużo Niemców mieszkało, którzy chcieli obecnie przyłączenia do Niemiec. Na siłę. Koniecznie chcieli, żeby To państwo stało się, ta część kraju stała się niemiecka. I oczywiście Hitler na to się przystał, jak najbardziej chciał przyłączenia właśnie tego kraju Sudetów do Niemiec. W 1938 roku państwa takie jak Włochy, państwa jak Francja, Anglia i Niemcy podpisali w Monachium układ, w którym bez zgody Czech postanowiono, że kraj Sudetów wejdzie w skład Niemiec. Można powiedzieć dzisiaj, że za pokój dla Europy sprzedano Czechy. Moi drodzy, historia dalej mówi, że nic to nie dało. Po roku Niemcy zajęły całe Czechy, podporządkowali sobie Słowację, chociaż armia czeska w tamtym czasie była jedną z najlepszych armii w Europie, ale sami nie mieli szans. A jak wiemy potem z historii, moi drodzy, na jaki kraj przyszedł czas? Do kogo Hitler miał roszczenia? No tutaj, do Polski, prawda? I my wiemy, że wysuwał takie żądania, że nikt nie był w stanie tego spełnić. Między innymi przyłączenie Gdańska, gdzie chcieli nas gdzieś tam odłączyć od morza, prawda? I wtedy, moi drodzy, minister Józef Beck, a jeszcze wcześniej muszę powiedzieć, kiedy Niemcy zajęły ten kraj Sudetów, wtedy Anglia i Francja, premierzy tych krajów wróciły do swoich krajów, a premier Neville Chamberlain, premier angielski, jakbyście zobaczyli sobie na filmach, podniósł te papierki i powiedział do swoich rodaków: przywiozłem wam pokój. A jak wiemy później, tak jak powiedziałem, całe Czechy zostały zajęte. Kiedy przyszedł czas na Polskę, kiedy wysuwano takie żądania, wtedy jeden z naszych ministrów, Józef Beck, w Sejmie powiedział takie słowa. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja wprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Wiemy, jak się to skończyło w historii, moi drodzy, ale chciałbym, żeby te słowa dzisiaj były mottem naszego rozważania Słowa Bożego. My nie znamy pokoju za wszelką cenę. Historia pokazuje, że wiecie, te papierki, wszystkie układy, traktaty, i to nie jedna historia, pokazuje to, że one tak naprawdę są często tylko pustosłowiem. Pokoju żaden traktat nie jest w stanie zapewnić pokoju na świecie. W książce Życie Jezusa, pozwólcie, że zacytuję tutaj z rozdziału Kazania na Górze, nasza siostra Ellen White napisała takie słowa. Pokój Chrystusowy zrodził się z prawdy. Jest to pokój z Bogiem. Świat pozostaje w ciągłej niezgodzie z prawem Boga, a grzesznicy są w niezgodzie ze swoim Stwórcą, a w rezultacie ze sobą. Psalmista mówi: pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. Ludzie nie są w stanie wyprodukować pokoju. Ludzkie zamysły oczyszczenia i podniesienia na wyższy poziom jednostek czy społeczeństw nie zdołają zagwarantować pokoju, gdyż nie trafiają do serc. Łaska Chrystusa jest jedyną mocą, która może stworzyć lub utrwalić prawdziwy pokój. Jeżeli zostanie ona szczepiona w serce, to wyrwie zeń złe namiętności, które powodują spory i walkę. Zgadzacie się z tym, moi drodzy? Trudno się nie zgodzić. Jezus Chrystus także cenił sobie pokój. Złe słowo także, przede wszystkim cenił sobie pokój. Nasz Pan i Zbawiciel tak naprawdę został nazwany księciem pokoju już kiedy? Zanim co? Zanim jeszcze pojawił się tutaj na tej pełnej grzechu ziemi, prawda? W księdze Izajasza, powtórzmy sobie może kilka tekstów, pamiętacie, tam w 9 rozdziale jest tak napisane: albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Dalej czytamy: potężna będzie władza i pokój na tronie Dawida i w jego królestwie. Księga Michała mówi jeszcze inne słowa. I pójdzie wiele narodów, mówiąc: pójdźmy w kielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądać będzie ludy i rozstrzygnie sprawy wielu narodów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą już uczyć sztuki wojennej. A pamiętamy, co się stało, kiedy Jezus wkraczał na ten świat tam w Betlejem i co śpiewały zastępy anielskie? Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Kiedy Jezus rozpoczynał swoją działalność, no taką już ewangelizacyjną, misyjną, w kazaniu na górze, pamiętacie, jakie powiedział słowa? Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. A kiedy wysyłał tych 70 uczniów na misję, kiedy wysyłał też tę 12, powiedział i dał im też zapewnienie pokoju, nie bójcie się, idźcie do ludzi. I wiecie, co wtedy powiedział? I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłał. A jak wjeżdżał do Jerozolimy, moi drodzy, to był prawdziwy wjazd księcia pokoju. Zazwyczaj władcy kogo za sobą prowadzili? Jeńców skutych w kajdanach. Jezus też miał jeńców. Ale jakich jeńców, moi drodzy, miał Jezus? Miał kaleki, chromych, miał tych, których uzdrowił. Szli za nim w orszaku księcia pokoju. Tam szedł Łazarz, którego wskrzesił z martwych. Zanim Zbawiciel odszedł z tego świata, tam w Wieczerniku, powiedział uczniom, że już nie będzie z nimi, ale wtedy też im powiedział, że co? Że będę z wami do końca świata. I powiedział tak, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak świat wam daje, ja wam daję. A potem poszedł na krzyż. I wiemy, moi drodzy, że Jezus umarł za pokój nie tylko dla tego świata, ale umarł też za pokój, żeby kiedyś tam we wszechświecie już nigdy nie zapanowała wojna, która została zapoczątkowana przez księcia ciemności. Jezus dobrze znał cenę pokoju, za którą przyjdzie mu zapłacić. A pamiętamy, jakie były jego słowa, jak spotkał uczniów w Wieczerniku już po zmartwychwstaniu, tam, kiedy zamknęli się, zarygrowali, bo co, bali się, że spotka ich to, co ich mistrza. Pamiętacie, kiedy wszedł? Co pierwsze powiedział? Wydaje mi się, że chyba to w życiu Jezusa przeczytałem, że podniósł rękę i powiedział pokój wam. Moi drodzy, czytając te wszystkie teksty, nie mamy żadnych wątpliwości. Jezus był prawdziwym księciem pokoju. Ale w Słowie Bożym są też słowa, które wydają się, że w ogóle nie pasują do tego wizerunku księcia pokoju. Czytamy takie słowa, nie mniemajcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię, nie pokój, ale miecz. Dlaczego Jezus coś takiego powiedział? Chrystus dobrze wiedział, do jakiego świata przyszedł i po co przyszedł. Jest wielka różnica, moi drodzy, między pokojem, który Bóg obiecał dać każdemu ze swoich wyznawców, którzy go przyjmą, którzy wyznają grzechy, którzy dostąpią pojednania i mają pokój w sercu. Jest wielka różnica, a pragnieniem zachowania czego? Świętego spokoju, sielankowego życia bez problemów na tym pełnym grzechu świecie. Zgadzamy się? To jest duża i zasadnicza różnica. Chrystus dobrze wiedział, jak zakończy się jego misja. On wiedział, że jego misja nie zakończy się tym triumfalnym wjazdem do Jerozolimy. On wiedział dobrze, że ceną, jaką zapłaci dla tego pokoju, będzie jego śmierć na krzyżu. Wiedział, że żadnego z uczniów nie czeka wspaniałe życie u jego boku, do którego my wiemy, że tak bardzo się pchali. Ale co? Często tułactwo, prześladowania, a dwa większości, niestety, męczeńska śmierć. Wiele razy próbował im to powiedzieć. Pamiętamy, jaka była reakcja uczniów? Oni nie chcieli w ogóle o tym słuchać. Nigdy nie spodziewali się scenariusza, jaki ich zastał w momencie, kiedy Jezus poszedł na krzyż. Unikali przykrych tematów, lubili spokojne chrześcijaństwo, niewymagające ofiar. Nigdy nie lubili, kiedy byli uważani za ludzi, którzy idą za kimś, za odstępcą, a przecież Jezusa za takiego często uważano. Piotr kiedyś powiedział, nie przyjdzie to na ciebie, Panie. Pamiętacie, co potem usłyszał? Usłyszał chyba najgorsze słowa, jakie mógł usłyszeć człowiek, chociaż Jezus nie bezpośrednio do niego powiedział. Nikt i nic nie mogło oderwać Jezusa od wypełnienia misji, moi drodzy, z jaką przyszedł na ziemię. Jego bracia, najbliższa rodzina, jego uczniowie próbowali na nim wymuślić kierunek jego misji. Próbowali sterować, co ma do ludzi powiedzieć. Mieli często żal, że spiera się z faryzeuszami, a woleli, żeby on szedł w tym orszaku, żeby mogli go uznać. Jezus często głosił też prawdę z narażeniem życia i to często wśród swoich. Pamiętacie, co stało się w Nazarecie podczas kazania? Co chcieli z nim zrobić? Chcieli wyprowadzić go ze świątyni i ukamieniować. Ale Jezus nigdy nie pozwolił sobie zmienić kierunku, jaki szedł i nauczania, którego nauczał, dla zachowania świętego spokoju, bo wiedział, że to tylko zagwarantuje kiedyś pokój na całej ziemi. Prawda i tylko prawda. W książce Życie Jezusa, z kolei w rozdziale pierwszej Ewangeliści, czytamy takie słowa. Sam Jezus nigdy nie okupował spokoju pójściem na kompromis. Jego serce wypełniała miłość dla całego rodzaju ludzkiego, natomiast nie pobłażał grzechowi. Zbyt wiele miłował ludzi, aby zachować milczenie wtedy, gdy widział, iż idą drogą, która zgubi ich dusze, dusze odkupione własną krwią. Pracował nad tym, aby człowiek był wierny sobie samemu, wierny w stosunku do wyższych i wiecznych celów. Słudzy Chrystusa powołani są do takiej samej pracy i muszą uważać, by starając się zapobiec niezgodzie, nie przeoczyli prawdy. Muszą naśladować to, co należy do pokoju i do społecznego zbudowania, lecz prawdziwego pokoju nie można zapewnić, idąc w ustępstwie w dziedzinie zasad. Wierni Bogu nie potrzebują się obawiać ani władzy ludzkiej, ani wrogości szatana. Ich życie wieczne zapewnione jest w Chrystusie. Obawiać się muszą jedynie tego, aby nie poniechać prawdy i w ten sposób nie zdradzić zaufania, jakim Bóg ich obdarzył. Moi drodzy, czy łatwo jest dzisiaj głosić Ewangelię? Tak szczerze. Powiedzcie, łatwo jest? Czy ludzie dzisiaj tak często, nie wiem, kupują naszą literaturę? Czy łatwo jest dzisiaj dojść do ludzi? Ja myślę, że ludzie są jeszcze otwarci, ale kiedy tak patrzę trochę na wcześniejsze czasy, przypomina mi się kiedyś ewangelizacja w Lesznie, gdzie kurtkę ze mnie prawie zdarli, bo miałem sztapel życia Jezusa koło siebie. Prawie by mi podarli to. Dzisiaj, moi drodzy, to nie jest prawdą, że ewangelizacja nie idzie. Żebyście nie myśleli, że teraz chcę coś takiego powiedzieć, bo ewangelizacja, myślę, że największy boom jest jeszcze przed nami. Tak mówi Słowo Boże. Ale dzisiaj świat jest tak ułożony, że często trzeba ludziom dać coś za darmo, często trzeba prosić, żeby coś wzięli, zanim człowiek to weźmie do ręki. Moi drodzy, mamy kraj ponoć dzisiaj, tu Polskę, w 90% no, chrześcijański, tak? Ludzie a jednak, kiedy człowiek wyjdzie gdzieś z Biblią, no to mam wrażenie, że niejednokrotnie ludzie uciekają od Biblii, no jak ten przysłowiowy diabeł od wody święconej. Zastanawiam się, moi drodzy, czy może w naszych metodach nieraz jest coś, że ludzie jednak nie przyjmują prawdy, nie idą do nas, nie lgną do tej prawdy. Co dzisiaj trzeba zrobić, żeby ten świat obudzić? Muszę wam powiedzieć, że wysłuchałem dwa kazania rok temu, które właściwie mnie zmobilizowały, aby to kazanie powiedzieć. Jedno na temat, usłyszałem ten temat, że dzisiaj do zeświadczonego świata, do świata sekularyzowanego, do świata postmodernistycznego, usłyszałem, że powinniśmy podchodzić zupełnie inaczej. Że powinniśmy raczej podejść do ludzi z tym, czego oni najbardziej oczekują i co lubią. Że powinniśmy raczej odłożyć troszeczkę naszą teologię na bok, nie straszyć ludziom ani dekalogiem, ani sądem, wiecie, ani przyjściem Chrystusa, ani proroctwami, ale raczej powinniśmy im dać no, to, co oczekują. Wiecie, w tym kazaniu Słowa Bożego usłyszałem nawet pewien pomysł, żeby zamiast tego zrobić kawiarnię, tam zdrową kawę, zdrowe ciastka. Moi drodzy, ja nie jestem przeciwny, to jest dobry pomysł, szczególnie mówię naszym paniom, którzy zdrową żywność tutaj prowadzą. To jest świetny pomysł, ale nie do końca tak działał Jezus. Powiedzcie mi, do czego Jezus przyrównał czasy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale? Pamiętacie? Do jakiego okresu powiedział? Że będą te czasy przed powtórnym przyjściem, do czego będą podobne? Proszę? Do jakich czasów? Głośniej. Do czasów Noego. Powiedzcie mi, co robił Noe? Budował arkę, tak? A jak budował arkę, to jeszcze co robił? Głosił. Powiedzcie mi, czy podobało się to, co Noe robił, a jeszcze bardziej to, co głosił ludziom wtedy? Jakie on miał skutki ewangelizacyjne wtedy, moi drodzy? No, nie do końca żadne, siostro, ale no, może w jego czasach tak. Jakbyśmy czytali Patriarchowie i Prorocy, to się dowiemy, że wielu ludzi przyjęło prawdę, tylko nie doczekali potopu. Ale ogólnie rzecz biorąc, no, jak to może młodzi powiedzieli, masakra, porażka. Tak się zastanawiam, moi drodzy, co by się stało, gdyby Noe w tamtym czasie kierował się opinią publiczną, co ma robić. Zastanawiam się, moi drodzy, dzisiaj, czy Noe wtedy nie powinien przyjść na pomysł, żeby z arki zrobić kawiarnię. Myślicie, czy więcej ludzi by tam przyszło? Pewno miałby popyt, prawda? Moi drodzy, czy Bóg miał pretensje do Noego, kiedy zobaczył, że tylko jego rodzina i on weszli do arki? Miał pretensje? Czego Bóg oczekiwał od Noego przede wszystkim? Przede wszystkim Bóg oczekiwał czego? Nie zmiany frontu, który on mu wyznaczył, ale wierności w tego, czego od niego żądał. Moi drodzy, nie tak Jezus działał. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale tam mamy taką historię, kiedy Jezus gdzieś tam przypłynął na drugi brzeg. Dzisiaj chyba nawet troszeczkę było o tym w naszych lekcjach, bo on wcześniej, wiecie, chlebek ludziom dał. I tam przyszedł, on pojawił się na drugim brzegu, nie pamiętam w jakiej miejscowości, ale do niego przyszedł tłum znowuż i mówi: Panie, kiedy ty się tutaj pojawiłeś? Pamiętacie, co Jezus powiedział? Wy mnie nie szukacie po to, nie szukacie mnie po to, że chcieliście duchowego chleba, tylko co? Szukacie mnie, boście jedli ten ziemski chleb. I powiem wam, że jest to jeden z najsmutniejszych okresów w życiu Jezusa, dlatego że wtedy wielu zobaczyło, że Jezus bardziej podkreśla sprawy duchowe, a nie te materialne. Moi drodzy, celem istnienia Kościoła nie jest stworzenie komfortowych warunków na tym świecie. To nie jest raj na ziemi. Celem Kościoła jest głoszenie prawdy, którą Bóg wyznaczył swojemu ludowi. Boże poselstwo zawiera prawdy, o których powinniśmy mówić mimo braku akceptacji dzisiejszego świata. Nie możemy układać naszej misji pod zadowolenie i pragnienie upadłych w grzechu serc, bo nie dość, że nikogo nie prowadzimy, to sami też zejdziemy z czego? Ze ścieżek pańskich. List do Galacjan. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym, pisze apostoł Paweł. Moi drodzy, my mamy ludzi kochać. Miłość jest podstawą Ewangelii. My mamy do ludzi wychodzić, mamy im dawać to, co najlepsze, ale nigdy nie powinniśmy rezygnować z prawdy, nawet po to, żeby mieć samemu święty spokój, i po to, żeby ten sztuczny spokój zachować w chrześcijaństwie. Wiecie, za co ja jestem osobiście najbardziej Bogu wdzięczny, moi drodzy? Za to, że wiele lat temu Bóg pokazał mi się w swoim słowie. Dał mi to słowo do ręki. Jestem wdzięczny, moi drodzy, że posłał mi ludzi, którzy mi to słowo wyjaśnili wiele lat temu. Dał mi książki, szczególnie, powiem szczerze, cenię Ducha Proroctwa, wy wiecie, co to za książki, które bardziej mi to słowo jeszcze pokazały, wzmocniły mnie w zrozumieniu prawdy Słowa Bożego. A wreszcie powiem wam, jestem wdzięczny Bogu, że w proroctwie pokazał mi, na czym ten świat stoi. Ja nie mówię szowinistycznie, ale skierował mnie tu, moi drodzy. I wiem, że z taką wykładnią Księgi Daniela, Apokalipsy, ja się jeszcze nigdy nie spotkałem, do dzisiaj nie znalazłem. Taką, jaką często tu od was, moi drodzy, usłyszałem wielu ludzi. Największym cudem, moi drodzy, dla mnie było to, że Bóg znalazł mnie kiedyś i wyprowadził ze świata, no, który Biblia dzisiaj, czy chcemy, czy nie chcemy, nazywa duchowym Babilonem, czyli pomieszaniem, gdzie jest dobro, gdzie zło, gdzie prawda, gdzie fałsz. I Pan Bóg kiedyś mnie znalazł i tutaj przyprowadził. Najbardziej się cieszę, moi drodzy, że kiedyś Bóg pokazał mi różnicę między tym, w co wierzyłem, a w co powinienem wierzyć. Że pokazał mi różnicę, że jak powinienem żyć, a jak żyłem wcześniej. I za to Bogu jestem wdzięczny, bo pozwolił mi dokonać wyboru. Nie gniewajcie się za to, co teraz powiem, moi drodzy. Nie chcę, żeby ktoś teraz brał to osobiście. Ale powiem wam szczerze, jestem Bogu wdzięczny, że pokazał mi te prawdy 20 lat temu, a nie dzisiaj. A wiecie dlaczego? Bo dzisiaj trudniej byłoby mi je rozpoznać. Naprawdę. O wiele trudniej byłoby mi rozpoznać. Dzisiejsza protestancka teologia mówi o tym, że mamy mamy zacierać różnice, że ma być niewidoczna różnica między dobrem a złem. Dzisiejsza teologia chrześcijańska zaczyna nam wmawiać, że nie ma znaczenia, w co ty wierzysz. Powiem wam szczerze, ruch adwentowy też do końca nie jest od tego wolny. My często mówimy, że mamy szukać płaszczyzn z ludźmi, płaszczyzn Chrystusa porozumienia, ale z drugiej strony nigdy nie powinniśmy, czas, że mam skończyć, ukrywać prawdy. Moi drodzy, mi się wydaje, że dzisiaj mamy tak rewolucyjne, przepraszam nazwę to, czasy na świecie i w naszym kraju, że nasze poselstwo nie może być teraz... Tutaj odniosę się do sióstr, które szczególnie prowadzą wykłady zdrowotne. Co to jest homeopatia? Na czym to polega? Kto, jeszcze raz? Tak, ja też wiem, że tak jest. Ale na czym polega homeopatia, moi drodzy? Kropla substancji i hektolitry rozcieńczalnika. Jedna kropla na 1000 litrów, tak? Wiecie, że dzisiaj chrześcijaństwo zmierza do tego, żeby nauki Chrystusa, to co Jezus głosił, były kroplą, a wszystko inne ma być wokół tego. Czy dzisiaj chcemy pójść też jako Kościół w takim kierunku? Czy chcemy tylko podkreślać to, co nas łączy, a nie też co nas dzieli, co nas różni mimo wszystko? Moi drodzy, wydaje mi się, że to też pokazuje i wyznaniom różnym, i nas tutaj jako poselstwu adwentowemu, pokazuje mi to w ostatnich latach, czy to przysporzyło nam od lat wyznawców. Ktoś przyrównał kiedyś ten świat, że do ludzi płynących na krze lodowej ku ciepłym morzom południowym, moi drodzy. No i ten świat płynie, nadal płynie, ale wiecie, że on któregoś dnia, kraj jest niestabilnym, niestabilnym podłożem, że któregoś dnia można popłynąć na krzei do morza rzeką, ale któregoś dnia co ona się zrobi? Roztopi, moi drodzy. Powiem wam szczerze, nie jesteśmy wolni. Jako adwentyści dzisiaj też na nas działa efekt cieplarniany. Ja się cieszę, że nas jest tylu ludzi dzisiaj. Ale zastanawiam się, dlaczego jednak... Powiem wam, że ten efekt cieplarniany i nas dotyczy. Dlaczego? Bo ja jeżdżę po zborach. To nie jest tylko zbór poznański, gdzie tutaj jestem, ale znam zbory, gdzie kiedyś było 50 ludzi, dzisiaj została piątka. Takich zborów jest troszkę w naszym kraju, moi drodzy. Dzisiaj chcę też zaapelować, że jeżeli będziemy urządzać misję, wspomóżmy też brać spoza naszego zboru. My jeździmy do Wrześni, teraz w Koninie będzie, oni tego potrzebują. Ja znam zbory, moi drodzy, gdzie niestety liczba nasza spadła, zamiast jeszcze się podwyższyć. Dlaczego nie ma nawróceń? Dlaczego moi ludzie, moi drodzy, ludzie, którzy często byli w prawdzie, też gdzieś tam często się gubią? Dlaczego dzisiaj jest tak, że ludzie nie chcą zawierać przymierza z Panem? Ktoś powie, to takie czasy. To są ciężkie czasy. Prorok Daniel powiedział, że będą jeszcze cięższe. Ale myślę, że są przynajmniej dwa problemy, które są tego troszeczkę powodem. Jeden z nich, moi drodzy, ja wiem, że ewangelizacja nasza się odbywa często. Dzisiaj mieliśmy tutaj piękne doświadczenia. My to robimy. Ale powiem wam szczerze, moim życzeniem takim, i to mówię też do siebie, byłoby, żeby zbór poznański nie w 10% ewangelizował, ale w ilu? Daj Boże, w 100. Myślę, że troszeczkę mimo wszystko gdzieś tam zagubiliśmy tego ducha misji. Powiem wam, że mamy tutaj w naszym gronie jednego człowieka, na którym nie tak dawno się zastanawiałem. To był człowiek, który chodził tutaj chyba z 15 lat do naszego kościoła, może z 10, może przesadziłem. Człowiek bardzo uczynny. To był człowiek, moi drodzy, który, gdy ktoś go poprosił, to on po chrześcijańsku wszystko zrobił. Każdy go lubił zawsze przyjmować i do dzisiaj lubił, wiem, bo to jest wspaniały człowiek. Miał problem z chrztem. Nie potrafił się ochrzcić przez ileś lat. Miał problem z pracą, z sobotą. I tak sobie myślałem kiedyś, mówię, czy on w ogóle kiedyś się ochrzci. Ale w końcu nastąpił ten czas. Wiecie, ten człowiek któregoś dnia Myślałem, zwariował, pojechał na obóz misyjny. Wiecie, jak wrócił z tego obozu, no to się zaczęło. Kochani, cały dzień o ewangelizacji. Jak do mnie dzwonił, to mówi, słuchaj, jedziemy tam, a tam. Gdziekolwiek, o posągu Daniela, proszę was, o książkach, o wszystkim. Niedawno do mnie zadzwonił, ja mówię, słuchaj, jadę na urlop, a książki wziąłeś? Tak sobie pomyślałem, nawet wiem, że nieraz może niektórzy, nawet myślałem sobie, że aż za bardzo nawet podkreśla to wszystko, bo ludzi nieraz męczy, że co, mamy ewangelizować, muszę, zwariował człowiek, czy co. Taki był grzecznie, siedział przez 10 lat w zborze, świadcząc usługi, a nagle zrobił się taki misyjny. I tak sobie pomyślałem, no chyba coś nie tak z nim się stało. Ale zadam wam pytanie jedno. Dlaczego chrześcijan nazwano chrześcijanami? Pamiętacie dlaczego? Bo oni żyli misją. Dlatego, że Chrystus był na ich ustach dzień i noc i o każdej porze. I powiem wam szczerze, że dzisiaj, kiedy tak myślę, to po pierwsze chciałbym jednak tego zaangażowania w nas. Ewangelizacja jest różna. To nie chodzi o to, że tylko schodzeniem, prawda? Ale niech Chrystus będzie w naszym sercu, w pracy, w domu. Jeżeli mamy pod sobą ludzi, gdziekolwiek, niech On będzie. To jest pierwsza rzecz. Ale jest jeszcze inna rzecz, którą myślę, że dzisiaj powoduje to, że jednak nie ma tylu wyznawców, których byśmy chcieli widzieć, żeby cały świat został nawrócony. Wiecie, co to jest? Nie tylko to, ile ludziom dajemy, ale też co ludziom dajemy, moi drodzy. Pozwólcie, że zilustruję to takim przykładem. Kto ma samochód rączka do góry? Pozwólcie. Tak niewielu? Moi drodzy, ja też mam samochód. Mam samochód, rocznik 2000. Mam Opla zielonego. W ogóle myślałem kiedyś, że nie będę jeździł, ale powiem wam, że mam zielonego Opla. Mała reklama, polecam, Maciej mi wybierał, ktoś inny pomógł mi szukać, zadowolony byłem. Jestem do dzisiaj. Ale wiecie, ten Opel się kiedyś zestarzeje. I powiem wam, że no niestety już go troszkę zdewastowałem, no bo troszkę rys się porobiło po bokach, najwięcej na tym podwórku. Powiem wam, że te reflektory od samochodu już są troszkę zmatowiałe, należałoby je wymienić, a najgorsze jest to, że mi się wlew od paliwa, wiecie, urwał ta klapka. I powiem wam, że jak Bóg da, jak będę miał finanse, to ja kiedyś sobie zmienię samochód. Dojeżdżam z Lubonia, to nie jakiś luksus, muszę mieć. I wiecie, co wam powiem? Ja już wiem, jaki ja sobie samochód wybiorę. Wiecie, co sobie kupię? Opla w zielonym kolorze, z zerwaną klapką. Tylko, kochani, nie wiem, czy mi Maciek pomoże wybrać z rysami takimi, jakie mam, bo ja bym chciał te same. Wiecie, dlaczego ludzie często nie podejmują decyzji i nie chcą przyjść do kościoła i zostać tutaj? Jak sądzicie, dlaczego? Bo nie widzą żadnej różnicy, moi drodzy. I dopóki Ewangelia nie będzie się, jeżeli chrześcijaństwo, które proponujemy, nie będzie się różnić, jeżeli będziemy mówić tylko, wiecie, tak jak wszędzie, o, Jezus cię kocha, a gdzieś prawdy Chrystusowe pójdą w bok, te, które nas wyodrębniają, nie po to, żeby się wywyższać. Jeżeli, moi drodzy, nasze życie nie będzie inne, to powiedzcie mi, kto będzie chciał zmienić wyznanie, do którego należał? Kto będzie chciał zmienić prawdy, które i tak się nie różnią? Bóg dzisiaj oczekuje od nas czegoś więcej, moi drodzy. On chce, żebyśmy różnili się w tym świecie. W książce Ewangelizacja czytamy takie słowa. Na nas ciąży zobowiązanie pełnego i wiernego głoszenia wszystkich prawd Bożych. Nie możemy pominąć praw, które praw szczególnych, które odłączyły nas od świata i uczyniły tym, czym jesteśmy, ponieważ wiążą się one ze sprawami wieczności. Bóg obdarzył nas światłem, które objaśnia rzeczy odbywające się w ostatnim czasie. Musimy głosić prawdę piórem i głosem, i to nie jakimś przytłumionym, bez ducha i życia, ale w duchu i mocy Bożej. Moi drodzy, jakie to prawdy, to inne kazanie. Ale polityka epismentu, które dzisiaj ogólnie chrześcijaństwo proponuje, jest tak samo groźna w sferze religii, jak i w sferze politycznej. Nie możemy, moi drodzy, tylko udawać dzisiaj grzecznych, podawać się za kogoś, niż nie jesteśmy, bo wyjdziemy na tym, wiecie, jak Piotr podczas przesłuchania Jezusa. Pamiętacie, jak Piotr wszedł na salę obrad? Apostoł Jan, on wszedł jako Jan. Wszyscy wiedzieli, kim jest. Wiedzieli, że to jest uczeń Chrystusa. Mało tego, jeszcze go zaprosili i powiedzieli: Jan, popatrz, wierzyłeś w tego człowieka, popatrz, jaki to jest człowiek, my go zaraz ukrzyżujemy. Myśleli, że jak Jan zobaczy, to całkiem straci wiarę w mistrza. I Jan wszedł jako Jan, ale Piotr jak wszedł na salę? Jako kto? Jako nie Piotr. Piotr udawał, że jest jednym z nich, jednym z tych, którzy tam byli na tej sali. Tam w ogrodzie Getsemane to nawet miecz wyciągnął, pamiętacie, uciął ucho tego Malchusa. Ale później, kiedy wszedł jako nie Piotr na salę, kiedy podawał się za tego, kim nie jest, przegrał. Jak śmiano się z Chrystusa i wkładano mu koronę cierniową, jak pluto mu w twarz, jak bito go po twarzy, to Piotr, wiecie, robił uśmiech, dobrą minę do złej gry. Dlaczego? Bo bał się o swoje życie, a wcześniej tak bronił mistrza. Ludzie dzisiaj muszą zobaczyć różnicę, moi drodzy. Muszą zobaczyć różnicę po to, żeby dokonać wyboru. Dzisiaj w Europie i na świecie, moi drodzy, się czuje coraz większą destabilizację. Zgadzacie się ze mną? Wystarczy otworzyć internet. Ludzie dzisiaj za utrzymanie pokoju są w stanie ograniczyć wolność. W naszym kraju niedługo będzie ustawa antyterrorystyczna. Wiecie, z czym to się wiąże. Nie chcę tu wchodzić w politykę. Ale świat dzisiaj dąży do tego, że po to, aby zabezpieczyć sobie pokój, to jest nawet w stanie zrezygnować z pewnych osobistych wolności. Szatan dzisiaj chce ludzi przestraszyć kryzysem gospodarczym, falą uchodźców, zamachami i ludzie zrobią wszystko. Powiedzą, dla pokoju ograniczmy sobie wolność. A nawet my wiemy, że w historii dopuszczano się morderstwa właśnie na Chrystusie. Pamiętacie, co Kajfasz powiedział? Lepiej jest, żeby jeden zginął, niż inni mieliby zginąć, moi drodzy. Moi drodzy, powiem wam, że w sferze religii dla mnie najgorszą rzeczą jest źle pojęty ekumenizm, niestety. Ekumenizm jest groźny, bo stwarza pozory pokoju. Tam nie szuka się prawdy i za nią nie idzie, ale szuka się kompromisów. Drugą rzecz, którą rok temu słyszałem, powiem po nazwisku nawet, jeden z biskupów protestanckich, Tony Palmer, nie wiem, czyście oglądali to na internecie, rok temu byłem przerażony, moi drodzy. Powiedział, że protestantyzm już nie istnieje, nie ma go, koniec. On powiedział tam, że czas, aby nawrócić serca ojców ku synom, a synów ku ojcom. To była wielka konferencja, chyba w Stanach Zjednoczonych, jak dobrze pamiętam. On powiedział coś takiego: połączmy się w jedności, zostawmy różnice, a o doktryny to Bóg się zatroszczy. Moi drodzy, nie pozwólmy, żeby dzisiaj nas wrzucono do tej ekumenicznej zupy, bo nie o taki pokój Jezus walczył. Czy protestantyzm naprawdę nie istnieje? Powiedzcie mi, skąd się wzięło słowo protestant? Nasz kościół należy do kościoła protestanckiego, proszę. Pamiętacie tę historię może? Przypomnę, mam w wielkim boju ją znajdziecie. W 1526 roku, a więc 9 lat po przybiciu 95 tez przez Marcina Lutra, kiedy Marcin dał Biblię, Marcin Luter dał narodowi niemieckiemu Biblię, tak? Kiedy powiedział, że zbawienie jest tylko z łaski, nie przez pielgrzymki, nie przez uciążliwe rzeczy, wtedy w Niemczech zapanował chaos. Niemcy spłynęły krwią, dlatego że zaczęły się wojny religijne. Było wielu książąt, którzy poszli za stroną reformacji. I wojna ta trwała praktycznie latami, aż w końcu cesarz Karol V, który wiadomo, że nie był za reformacją, w tym roku, w 1526, zwołał Sejm w Spirze i tam powiedział: odtąd macie wolność religijną. Moi drodzy, protestanci się ucieszyli i nie tylko oni, całe Niemcy. Ale wiecie, Karol V, on... Nie było ten pokój podyktowany tym, że zrozumiał, że wolność religijna należy się każdemu człowiekowi. Była podyktowana raczej sytuacją polityczną. Kiedy sytuacja polityczna się zmieniła, na nowo w 1529 roku zwołał Sejm do Spiry. I wiecie, co tam powiedział? powiedział, że musicie, książęta, podpisać ustawę, czyj kraj, tyra, tego religia. Wiecie, o co w tym chodzi? Chodziło o to, że jeżeli któryś książę przyjął zreformowaną wiarę, to jego poddani też mieli prawo przyjąć tą wiarę. Ale już nie mogli tego dalej głosić. Książęta spojrzeli po sobie. Jak siostra White pisze, całe niebo było zatrwożone, co teraz zrobią. Powiedzieli sobie, no Niemcy spłynęły krwią, co mamy zrobić? Czy nie lepiej teraz podać rękę dla pokoju? Przecież wyciągają ją do nas. Ale zrozumieli jedno, że Ewangelia nie może być ograniczona na przykład do granic Saksonii. Jezus dał polecenie, żeby iść gdzie? Na cały świat, nie w jeden region. Zrozumieli, że taki pokój nie jest żadnym pokojem. Cesarz powiedział, musicie to podpisać. Wtedy książęta złożyli protest, powiedzieli nie, my nie będziemy ograniczać sumień ludzkich tylko do pewnego granicy. I od tej pory tych chrześcijan nazwano jak? Protestantami. Wiecie, elektor Saski, niesamowita postać, powiedział takie słowa. Człowiek, który miał wszystko, jak Chrystus, można powiedzieć, żył wygodnie na tej ziemi, miał poddanych, miał wszystko. On powiedział coś takiego. Prędzej zrzeknę się mojego kapelusza elektorskiego i pójdę o kiju głosić Ewangelię, niż podpiszę ten sromotny układ. Moi drodzy, świat się zmienia i wiem, że przyjdzie taki czas, gdzie Ewangelia naprawdę będzie zastopowana, ale póki mamy czas, możemy ją głosić. Ja wiem, że my dzisiaj jakoś Kościół, żeśmy się troszkę przyzwyczaili, wiecie, jak królowa Estera, może kiedyś podałem ten przykład, wiecie jak królowa Estera, znacie tę historię, tak? Pamiętacie, że królowa Estera, zanim trafiła na dwór perski, to najpierw, jakbyście przeczytali w Biblii, ona była smarowana olejkami, pielęgnowana przez rok, półtora. Tam były całe miesiące, zanim mogła trafić do króla, a potem trafiła i stała się żoną. Aż nagle co się stało? Wyszedł dekret, który miał zniszczyć wszystkich Żydów. Pamiętacie? A Estera nie wiedziała, co miała robić. I wtedy jej stryj, który ją wychowywał, powiedział, Estero, zrób coś. Estera powiedziała, ja nie mogę, bo stracę życie. Pamiętacie, co wtedy powiedział Mordochaj do niej? Ty nie myśl, że ty jedna się uratujesz. Nie myśl, jeśli dzisiaj coś z tym nie zrobisz. Moi drodzy, Pan Bóg nas już pielęgnuje 150 lat na tej ziemi. Wiecie o tym? Nasz Kościół chyba mniej więcej już adwentowy istnieje 150 lat. Myśmy się przyzwyczaili jak królowa Estera, że będziemy mieli wiecznie, moi drodzy, jak co? Jak na dworze perskim. Ale czasy idą rewolucyjne. Ja wiem, moi drodzy, że pokój człowiek może mieć już tutaj i teraz. Mam jeszcze jeden cytat, który chciałbym wam na koniec zacytować. Pokój nie jest tylko obietnicą przyszłości. Ci, co ufają Chrystusowi, przepraszam, Chrystusowym słowom i oddają swe dusze pod Jego rządy, a życie pod Jego rozkazy, znajdą spokój i odpoczynek. Nic na świecie nie jest w stanie zaśmucić ich, gdy Jezus uszczęśliwa swoją obecnością. W poddaniu znajdziemy doskonały pokój. Pan rzekł, człowieka spolegającego na Tobie zachowujesz w pokoju mówię, bo Tobie zaufał. Nasze życie może wydawać się gmatwaniną, lecz gdy oddamy je w ręce mądrego mistrza, ukształtuje on nasze życie i charakter w ten sposób, aby przyczyniły się do jego chwały, gdyż przez Jezusa dostąpimy pokoju. Niebo zacznie się dla nas już tutaj. Idzie ciężki czas na ten świat, moi drodzy, ale pokój możemy mieć już tutaj. Dzisiaj Pan Bóg oczekuje od nas przede wszystkim, tak jak od Noego, czego? Wierności, moi drodzy. Nie zmieniajmy frontu, nie zmieniamy frontu naszych zachowań do ludzi na świecie. Nie myślmy, że jeżeli dzisiaj ludziom damy tylko zabawę, to czego chcą, to oni wypełnią nasze zbory i nasze kościoły. Jezus powiedział, poznacie co? Prawdę. A ona co zrobi? Prawda was wyswobodzi. Moi drodzy, życzę wam i sobie tego pokoju. Chciałem jeszcze jeden przykład, ale już za długo mówię. Życzyłbym, aby ten pokój był w naszych sercach, i jeśli będziemy wierni, zapewni nam go Bóg, tak jak Noemu, w arce pomimo szalejącej burzy. Amen.